Zgodnie z zapowiedzią naszym gościem teraz jest dr Jacek Rodzinka z Instytutu Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Rozmawia Szymon Taranda, 16 po 8.
Gość kalejdoskopu.
Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Przyniósł pan ze sobą swój rachunek za prąd. To wielokartkowe wydawnictwo. O rachunkach dzisiaj porozmawiamy. Zacznijmy może najpierw od tego, czy pan już wie, o ile zdrożeje prąd u pana.
No tego nie wie nikt, bo są podane orientacyjne stawki, znaczy dokładne stawki, o ile to wzrośnie. Natomiast no, to, ile zapłacimy za prąd, zależy przede wszystkim od tego, ile go zużyjemy. I to jest takie clue, bo im więcej zużywamy tego prądu, tym więcej płacimy. Natomiast no cóż, no to prąd jest taką dla państwa bardzo fajną, takim bardzo fajnym nośnikiem. Tak prąd, tak jak benzyna, że bez tego nie możemy żyć, tak? No bo samochodem i transport jest używany, no bez prądu żyć się nie da, więc tu jest najłatwiej dorzucić różnego rodzaju opłaty, teoretycznie potrzebne do czegoś, no bo ludzie i tak będą to płacić.
No właśnie, to powoduje, że bardzo trudno nam rozumieć, z czego składa się na przykład rachunek za prąd, albo co wpływa na cenę prądu. I tymi dwoma wątkami się teraz może zajmijmy. Zacznijmy od tego, co wpływa na cenę prądu, bo to nie jest tylko kwestia wytworzenia energii i przesłania jej do naszego domu.
Więc tak, musimy sobie odpowiedzieć wprost, że ceny taniej energii w Europie już się skończyły. Po inwazji Rosji na Ukrainę, no niestety nie mamy już dostępu do tanich źródeł energii z Rosji. Rosja wypowiedziała wojnę Ukrainie, no i niestety my musieliśmy, czy chcieliśmy, tak, od tego taniego źródła energii odejść. Zostaliśmy skazani na droższe źródła energii z Norwegii, ze Stanów Zjednoczonych, skąd ten gaz do nas płynie. Europa, no ogólnie rzecz biorąc, no niestety, myśmy już nasze drewno przepalili, tani węgiel wydobyli i przepalili. Jeżeli chodzi o ropę naftową, no to nie mamy tutaj zbyt dużych pokładów. No gaz jeszcze w miarę, chociażby Polska zaspokaja jakieś 25-30% swojego zapotrzebowania z własnego wydobycia, więc tutaj jesteśmy w jakimś sposób, ale i tak pozostałe 70 musimy importować. Dokładnie. Więc no już wiele lat temu Unia Europejska stwierdziła, że w jakiś sposób trzeba się uniezależnić od dostaw energii i stąd decyzja o tym, żeby przechodzić na inne, alternatywne źródła energii, żeby to już nie były źródła kopalne i no, takim paliwem przejściowym miał być gaz sprowadzany z Rosji, ale tak jak powiedziałem kilka lat temu, ten pomysł nie wypalił.
Ten etap przejściowy musiał się szybciej skończyć.
Tak, tak. I Unia Europejska szuka innego, alternatywnego paliwa. Stąd też wprowadzanie różnego rodzaju dodatkowych opłat, dodatkowych obciążeń, które mają po prostu zabezpieczyć pieniądze na to, żeby znaleźć inne, alternatywne europejskie źródła energii. No bo wiadomo, że na tanich źródłach energii można budować przewagę gospodarczą. I Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone. Dlaczego Stany Zjednoczone przez ostatnie kilkanaście lat tak mocno poszły do przodu? Bo odkryły technologię wydobywania gazu łupkowego i są to w stanie robić tanio i dzięki temu zostały od już wielu lat, są eksporterem netto tego paliwa, są w stanie eksportować gaz na zewnątrz, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu tego gazu i ropy naftowej importowały masę i w ten sposób uniezależniły się od krajów arabskich, które dostarczają ropę naftową do innych krajów, bo mają tego gazu taniego bardzo dużo. I też na tym, przepraszam jeszcze, na tym bardzo mocno bazowała gospodarka niemiecka chociażby, tak? Na tanim gazie z Rosji, ponieważ miała podpisane wieloletnie i bardzo dobre kontrakty gazowe, gdzie ta cena tego gazu była o wiele, wiele niższa niż chociażby w Polsce. No i dzięki temu Niemcy miały ogromną przewagę. Teraz to się skończyło.
Czyli dobrze rozumiem, w naszych cenach prądu, gazu, w naszych cenach energii jest taki fundusz na poszukiwanie alternatywnych nowych źródeł
tak,
energii.
Tak, no mamy chociażby opłaty na OZE. Tak,
no
mamy
właśnie, z czego składa się rachunek za prąd? Wymieńmy to.
No tutaj, no tak, tych opłat jest bardzo dużo, tak, no bo przede wszystkim najczęściej największą składową to jest opłata po prostu za energię, którą zużyjemy, tak, czyli w zależności od tego, ile zużyjemy energii, to płacimy. Oprócz tego mamy opłatę przejściową, opłatę jakościową, opłatę sieciową zmienną całodobową, opłatę na OZE, kogeneracyjną, opłatę mocową i abonament.
Także co to wszystko oznacza?
każda opłata jest na coś przeznaczana, tak? Opłata na OZE chociażby, ona obecnie wynosi 0 zł, tak? Ale wcześniej płaciliśmy na to, że te pieniądze szły na rozwój odnawialnych źródeł energii. Opłata kogeneracyjna na przykład, no to była opłata na nową technologię, czyli wytwarzanie prądu, ale oprócz prądu wytwarza się również i ciepło. I dzięki temu możemy za jednym razem być zarówno elektrownią, jak i elektrociepłownią, tak? No i pozostałe opłaty też miały jakieś tam swoje umocowanie po to, żeby coś tam sponsorować, powiedzmy tak sobie w cudzysłowiu. Natomiast, no cóż, ceny energii elektrycznej zależą, my kupujemy energię obecnie na giełdach energii, te ceny zmieniają się z godziny na godzinę, one są cenami płynnymi i cena energii zależy od tego, z jakiego źródła aktualnie jest ona dostarczana. I o ile jeszcze przed wojną na Ukrainę najtańsze źródła energii to była energia wytwarzana z gazu. Te nowoczesne turbiny gazowe były w stanie wytworzyć prąd nawet taniej niż odnawialne źródła energii. Ale to tylko dzięki temu, że te, szczególnie niemieckie, tak? że te niemieckie elektrownie miały bardzo tani gaz rosyjski. Po inwazji Rosji na Ukrainę to się radykalnie zmieniło. Ceny gazu i ropy naftowej poszybowały bardzo mocno w górę. No i obecnie najtańszymi źródłami energii są źródła odnawialne, czyli energia wiatrowa i energia słoneczna. No i teraz mamy taki fajny okres czasu, że przede wszystkim energia z fotowoltaiki bardzo dobrze sobie daje radę. W maju ustanowiliśmy rekord Polski, jeżeli chodzi o dostarczenie z OZE, bo udział tych OZE był prawie 40% w całym miesiącu, a rekord dzienny to było prawie 70%. No ale sami Państwo wiecie, tak jak ładnie słonko świeciło, jakie fajne wiatry wiały, tak? I to przede wszystkim z tego ta energia pochodziła. Ale cena dobowa energii, to jest ta, którą my płacimy, zależy od tego, jakie jest najdroższe źródło energii, które zostanie w danym dniu uruchomione. Czyli jeżeli przez cały dzień pracuje tylko OZE, no to mamy cenę OZE. Ale jeżeli zostają dołączane inne źródła energii, droższe, to my zawsze, cena energii zawsze zależy od tego najdroższego źródła energii. No i niestety w Polsce no, bardzo dużo energii pochodzi wciąż z elektrowni węglowych i to się nie zmieni z tego względu, że energia węglowa jest po prostu droga i elektrownie węglowe są mało elastyczne. Nie możemy ich włączać i wyłączać. Jak już je włączymy, to już one
to
muszą
chodzić.
Dokładnie. I to powoduje, że ceny energii u nas są stosunkowo drogie. Ja sobie sprawdziłem, tak, wczorajsze ceny na giełdzie europejskiej z wczoraj na dzisiaj. W Polsce to było 100 kilkanaście euro, na przykład w Niemczech 50 parę, tak? Nie byliśmy oczywiście najdroższym krajem, bo najdroższą energię mają kraje chociażby Litwa, Estonia i Łotwa, tak? Bo tam po prostu o wiele więcej tej energii pochodzi z węgla. No ale no, ta cena energii w Europie z wczoraj na dzisiaj, bo to są kontrakty, wahała się od 30 do 160 euro w zależności od kraju.
I to pokazuje ta mapa, którą pan tutaj ze sobą przyniósł, tak? Tych cen energii w Europie. I czy każdy kraj ma różną energię w zależności od tego, jakie najdroższe źródło energii jest
dokładnie tak jest, no bo
włączone.
Tak jak my mamy dużo elektrowni węglowych, trochę gazowych i trochę OZE, tak każdy kraj ma swój indywidualny dla siebie miks energetyczny. I w zależności od zużycia dziennego, od produkcji dziennej, od tego jak świeci słoneczko ładnie, jak wieje wiatr, no to te ceny po prostu z dnia na dzień się zmieniają, a wręcz nawet jakbyście sobie Państwo weszli na stronę towarowej giełdy energii, gdzie handluje się energią dla Polski, tam te ceny kształtują się z godziny na godzinę. I są takie godziny, gdzie na przykład ta energia jest bliska zeru, tak? Bo jest bardzo dużo energii produkowanej, a nie ma odbiorców, tak? To są przede wszystkim, no, energia najdroższa jest w dzień i to w dzień powszedni, między tam 8 a 15, kiedy to pracują zakłady przemysłowe, tak? A najtańsza jest w nocy.
To powiedzmy o jeszcze jednym wątku. Był taki czas, kiedy zakładaliśmy panele fotowoltaiczne, jakieś przydomowe, wiatrowe, mini elektrownie, bo miało być, jak to wtedy mówiono, za darmo albo bardzo tanio. Dlaczego nie jest bardzo tanio?
To znaczy tak, wyprodukowany prąd fotowoltaiki jest za darmo. Tak, ja jestem prosumentem, mam instalację od już bodajże 5 lat i rzeczywiście to, co wyprodukuje moja instalacja, to jest mój prąd, który ja sobie swobodnie zużywam i to jest odliczane od mojego rachunku. Więc to, tak, ta instalacja działa na moją korzyść.
Swój cel.
Oczywiście, tak. Jestem w stanie wytworzyć tyle energii, że są okresy czasu, kiedy rzeczywiście jeszcze odprowadzam tą energię do sieci. To są przede wszystkim okresy letnie. W tym roku na przykład najlepszy był maj, jak do tej pory. Bo instalacje fotowoltaiczne nie działają dobrze, kiedy są wysokie temperatury, więc no, to jest fajne, tak? Zakładając instalację fotowoltaiczną, mamy swój własny prąd i nie jesteśmy uzależnieni od elektrowni, od tego prądu i od cen tego prądu, który jest nam dostarczany. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że wraz z instalacją tej instalacji no, wzrosło u mnie zapotrzebowanie na prąd. Jakoś tak dziwnie to jest, że tak to wygląda i wiele osób ma dokładnie ten sam problem.
Tu musimy postawić dzisiaj kropkę, ale do rozmowy będziemy pewnie wracać, bo temat będzie rozgrzewał emocje. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Dr Jacek Rodzinka, ekonomista, Instytut Badań i Analiz Finansowych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
A z naszym gościem rozmawiał Szymon Taranda.